Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest dealer samochodów Peugeot, firma B&B. U nas znajdziesz pełną gamę samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis. Oferujemy również usługi blacharskie i lakiernicze samochodów wszystkich marek. Firma B&B zaprasza do salonu i serwisu Peugeot w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 i serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33.
Reklama.
Pierwszy poniedziałek 2016 roku to oznacza, że przed nami 52 magazyny żużlowe, 52 tygodnie. Michał Konieczny, gospodarz i gość studiów. Witam. Pierwsze wydanie.
Witamy, dobry wieczór. Czy 52? Trzeba by było te poniedziałki policzyć, to czasem różnie wypada. Witamy w każdym razie w pierwszym tegorocznym magazynie żużlowym. Jest z nami redaktor naczelny tygodnika żużlowego Adam Zając.
Witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Elka.
Za nami rok 2015. Panie Adamie, czy to był dobry rok dla polskiego żużla?
W mojej ocenie, panie redaktorze, był to dobry rok. Co prawda nie zdobyliśmy mistrzostwa świata indywidualnie i drużynowego poru świata, ale w pozostałych kategoriach młodzieżowych i seniorów były to sukcesy. Mieliśmy medale, również i organizacyjnie. Wszystkie zawody były bardzo ciekawe w Polsce. Co prawda będą ludzie niezadowoleni, jak zwykle, ponieważ, jak wspomniałem, nie było tego indywidualnego mistrzostwa świata i drużynowego. Zresztą w poprzednim wydaniu tygodnika na pierwszej stronie daliśmy tytuł Rok Sukcesów. Niektórzy to podważali, ale nie narzekajmy, bo przecież nie zawsze wszystko wychodzi w sporcie. Sport jest taką dyscypliną nieprzewidywalną i właśnie to jest jego urok, że trudno przewidzieć na początku sezonu żużlowego, że będzie mistrzostwo świata, drużynowy będzie puchar i dlatego powinniśmy się bardzo cieszyć z tego, że te sukcesy w tym roku, w 2015, były osiągnięte przez naszych zawodników. Nie zawsze się wszystko wygrywa i po prostu każda inna federacja motocyklowa by się cieszyła z tego, co osiągnęli nasi żużlowcy w 2015 roku. Jest to, mi się wydaje, też i dobry prognostyk na tegoroczny sezon żużlowy.
Jest przede wszystkim o co walczyć, bo wszyscy chcieliby, abyśmy odzyskali ten tytuł drużynowych mistrzów świata. Nie udało się Wojens, zatem może teraz ta sytuacja się odmieni.
Ja myślę, że tak, ponieważ no, gdyby jeździł Jarek Hampel w Wojens, to też by była inna sytuacja. Mamy młodych zawodników, jest Jarek, na pewno będzie jeździł i grupa tych chłopaków gwarantuje nam powalczenie o drużynowe mistrzostwo świata. Oczywiście musi nam trochę dopisać szczęście, bo bez tego trudno odnosić sukcesy. Myślę, że również i duże szanse mamy w indywidualnych mistrzostwach świata, bo przecież mamy czwórkę naszych zawodników, dwóch młodych, na których bardzo kibice stawiają, jest to świeża krew. Jak twierdzą niektórzy, namieszają w Grand Prix i oby tak było. Maciej Janowski już zdobył te pierwsze ostrogi, do tego, jak powiedziałem, Jarosław Hampel, więc bardzo jesteśmy silną nacją w Grand Prix, a to też jest ważne, żeby sobie zawodnicy nawzajem pomagali na torze i być może w końcu znowuż będzie kolejny tytuł mistrza świata indywidualnie.
No właśnie, bo na ten tytuł indywidualnego mistrza świata musieliśmy bardzo długo czekać po Jerzym Szczakielu i teraz znowu mamy kilka lat przerwy.
Tak, i to jest takie dziwne, bo mamy najlepszą ligę świata, mamy doskonałych żużlowców, a kiedy dochodzi do tej rywalizacji indywidualnej, jakoś nam tutaj te wyniki uciekają i miejmy nadzieję, i ja taką mam nadzieję, wierzę w to, że w końcu w tym roku ten tytuł mistrza świata indywidualnie zdobędziemy, bo tak jak powiedziałem, ta czwórka zawodników to gwarantuje. Są to praktycznie najlepsi nasi zawodnicy w tej chwili.
Jeżeli chodzi o sukcesy, na pewno też sukces Grand Prix Challenge w Rybniku. Awansowało dwóch naszych zawodników, Bartek Smarzlik i leszczynianin Piotr Pawlicki. Mało brakowało, abyśmy mieli trzech biało-czerwonych z tego challenge'u w Grand Prix.
O tak, to by była historyczna chwila, ale już władze sportu żużlowego światowego zmieniają regulamin, bo przestraszyli się, że trzech Polaków mogło być w Grand Prix i zupełnie teraz będzie to inny regulamin, także jakoś nam tutaj zastopowali tą drogę do challenge'u następnego, bo wierzę, że przy tej sile moglibyśmy znowu zrobić niespodziankę i trzech zawodników by weszło do Grand Prix. I władze światowe się tego przestraszyły i zmieniają regulamin tak, żeby z jednej nacji nie wchodziło trzech zawodników.
Tak a propos Piotra Pawlickiego, gdzieś pojawiły się informacje, że w sobotę był na spotkaniu z zarządem w Fogo Unii Leszno. No, czy jest, jak pańskim zdaniem, szansa, aby ten zawodnik jeździł jednak w Lesznie, czy raczej Wrocław, który jest wymieniany tutaj jako najpoważniejszy kandydat do przejęcia Piotra Pawlickiego, pozostanie na placu boju?
Według mojej opinii i wiedzy, jaką posiadam na ten temat, to wydaje mi się, że Piotrka nie będzie w Unii Leszno. Przejdzie chyba do WTS-u Wrocław. Rozmawiałem z jednym z członków tego zarządu i z tej rozmowy wnioskowałem, że wszystko jest już przygotowane. Pewne warunki Piotrowi postawiono. Zresztą twierdzą, że Piotr się sam zgłosił do wrocławskiego klubu. I jutrzejsze informacje w tygodniku będzie można na ten temat przeczytać, ale mogę zdradzić w tej chwili, że jutro do godziny 16 Piotr ma się określić i odpowiedzieć, czy przyjmuje warunki wrocławskiej drużyny. Oczywiście są to z jednej strony dla Piotra dobre przejście do WTS-u, jak również dla tej drużyny, bo jeździć będzie we Wrocławiu, a więc wrocławscy działacze liczą, że
we Wrocławiu, ale w Poznaniu.
Tak, w Poznaniu będą jeździć, bo nie mają swojego przecież stadionu. Liczą na to, że co najmniej 1000 kibiców za Piotrem podąży do Poznania. Również i Piotra przekonałem tym, że skoro będzie jeździł w Grand Prix, no ma doskonałą logistycznie ustawioną drogę, bo Poznanie jest lotnisko, więc każdego Grand Prix może dotrzeć na zawody w Poznaniu, jeżeli będzie tam jeździł, również stamtąd wyjeżdżając. Także uważam, że Piotr jednak zasili drużynę WTS-u Wrocław.
Zobaczymy, co czas pokaże. W każdym razie gdzieś ponoć w sobotę do tego spotkania w Lesznie także doszło. Ciekawa, jaka była tematyka tych rozmów. A nie tak dawno zakończył się konkurs, który miał wyłonić miejsca, gdzie z wizytą pojawią się żużlowcy leszczyńskich byków. Szczegóły tego przedsięwzięcia zna przedstawicielka Fogo Unii, Aneta Nowak.
Scenariuszy napłynęło bardzo dużo, no pod setkę podeszło, nie pamiętam dokładnie i tak jak wspominałam wcześniej tutaj, głównym głosem jakby wybierającym, decydującym w tych scenariuszach byli nasi zawodnicy i przede wszystkim menadżer. Adam wybierał tutaj sam scenariusze, czytał je i no zadecydowali oni, gdzie pojedziemy, gdzie będziemy się pojawiać. I to nie są, tak jak co roku, tylko i wyłącznie szkoły czy domy kultury. To są głównie też jakieś zakłady pracy, firmy. Zadecydowały ciekawe scenariusze. Nie chcieliśmy, żeby to było tak jak co roku w takiej formule, gdzie wszystko się powtarzało, gdzie nic nowego się nie działo. Także no tutaj postanowiliśmy, żeby ten konkurs jakby przeprowadzić, żeby coś nowego tutaj nam się zadziało, coś wesołego, bo przede wszystkim każdy ze scenariuszy zawiera jakiś tam element zabawy.
Były jakieś takie wyróżniające się scenariusze, o których można by było tutaj dzisiaj powiedzieć?
Czy wyróżniające się? Myślę, że każdy jest inny, każdy się wyróżnia. Nie można powiedzieć jakoś pod jednym kątem, ponieważ no, są to scenariusze, gdzie będą brać udział w jakichś turniejach piłkarskich. Są to scenariusze, gdzie firma, która, no chociażby nasze leszczyńskie wodociągi nas zaprosiły i scenariusz tak ciekawy, że bez dwóch zdań tutaj menadżer od razu wpisał wodociągi na listę. Na pewno jest to trening, to myślę, że możemy zdradzić z naszymi leszczyńskimi mażorami, które no zaprosiły chłopaków i chcą od kuchni pokazać, jak to wygląda, jak to jest być mażoretką. Także myślę, że tutaj będzie mnóstwo zabawy, śmiechu i przede wszystkim o to chodzi. Są to spotkania, myślę, otwarte w większości, także niedługo poinformujemy, gdzie one się będą odbywały, a przede wszystkim no informacja dla kibiców będziemy relacjonować tutaj już po spotkaniach. Na naszej stronie pojawią się zdjęcia, pojawi się filmik z tych spotkań, także myślę, że będzie ciekawie.
Czyli co, akcja generalnie udana i pierwsza taka...
Tak, pierwsza taka akcja, myślę, że udana, no już po takiej formule, jaką wprowadziliśmy i myślę, że udana będzie na pewno, bo zawodnicy umieją się bawić. Zawodnicy są otwarci na jakieś nowe pomysły, także na pewno będzie wesoło.
Przed nami też Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, też z udziałem leszczyńskich byków.
Tak, przekazaliśmy w tym roku złoty medal drużynowych mistrzów z Polski. Na Allegro cały czas można licytować, także no, jak najbardziej myślę, że fajną cegiełkę dołożymy w tym roku do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
A kiedy sprawdzałem dziś koło południa, jak wygląda ta aukcja, cena tego medalu była no, 1550 zł bodajże, o ile już nie podskoczyłam. Aukcja jeszcze trwa. No i myślę, że to dla każdego kolekcjonera, dla każdego kibica sportu żużlowego jest nie lada gratka. Przypominam, medal drużynowych mistrzostw Polski, ten złoty Fogo Unia Leszno przekazała na licytację na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Panie Adamie, no, mówiliśmy o tym, co się udało, troszeczkę o tym, co się nie udało, no ale ten rok 2015 dla wielu klubów, zwłaszcza pod względem finansowym, był rokiem tragicznym, wręcz wręcz katastrofalne.
Tak, tu ma pan redaktor rację, ale poza, mówię, brakiem tego medalu indywidualnego i pucharu, bo wielu kibiców będzie jednak do tego stale powracać, pamiętajmy o blamarzu, jaki przeżyliśmy na narodowym przy Grand Prix. To trzeba o tym też pamiętać, nie zapominać tego, i to jest nauczka dla naszych działaczy centrali, że po prostu trzeba liczyć na własne siły, bo przecież mamy wielu fachowców, którzy by to lepiej zrobili niż Ole Olsen. Wydano przy tym wiele pieniędzy. No, co prawda teraz PZMOT próbuje to w jakiś sposób rekompensować, ale opinia negatywna gdzieś tam pozostanie, w historii to będzie zapisane. Oczywiście tutaj wspomina pan o sytuacji finansowej klubów, jest to największy dramat polskiego sportu żywiołowego, uważam w tej chwili. Może nie tyle organizacyjny, co właśnie te finanse, i to jest przerażające w tej chwili, bo to grozi nam jakiejś zapaści głębszej, bo my wiemy w tej chwili, że jest połączenie pierwszej i drugiej ligi, ponoć już znowu się z tego
raz
bardzo
jest, raz nie ma.
Tak, oczywiście stary działacz, który, ja go bardzo cenię, jego opinię i wiedzę, Andrzej Grodzki, były szef GKŻ-u i działacz światowego sportu żywego, powiedział wprost na łamach tygodnika, że za wcześnie podjęto decyzję o połączeniu pierwszej i drugiej ligi. I ja uważam, że to, za tą sytuację nie odpowiadają tylko zarządzający polskim sportem żywym, prezesi klubu, ale również zawodnicy, którzy przecież stale żądają więcej i tak dalej. Ja myślę, że w końcu przykładem z polityki powinniśmy zrobić taki okrągły stół, siąść i porozmawiać, co dalej robić, prawda, z tym, żeby ratować polski sport żużlowy, bo jeżeli nie będzie dalej pieniędzy, to kolejne kluby będą upadały, a to się nakręca, spirala, i począwszy od żądań zawodników, spełniania ich żądań przez prezesów, którzy nie patrzą na kasę klubową, myślą, jakoś to tam będzie, poprzez tunerów, mechaników innych i tak dalej. Również i zawodnicy powinni zweryfikować swoje żądania, ale nie tylko. Powiedzmy, proszę spojrzeć w czasie transmisji telewizyjnych, koło jednego zawodnika kręci się czterech mechaników. Przecież można to w jakiś sposób ograniczyć. I jeżeli tego nie uczynimy, to dalej będzie polski sport żużlowy pogłębiał się w tym niebycie. I może nam to grozić po prostu taką dużą zapaścią, jak mamy w Anglii czy w innych federacjach motocyklowych.
Gdzieś niestety też pojawiały się jakieś ze strony tej żużlowej centrali licencje nadzorowane, z różnego rodzaju formy teoretycznie sprawdzania tych klubów, aby mogły jeździć, aby zawodnicy też i inne podmioty gospodarcze nie zostały, no nie powiem oszukane, ale nie dostały swoich pieniędzy. No i tu okazuje się, że na nic to, bo i drużyna z Gniezna ma kłopoty, i gdzieś tam Rzeszów też, który, no wydawało się, że gdzieś tam wskoczy na te właściwe tory, również no, praktycznie gdzieś pogrążył się w tym niebycie.
Ja tylko przypomnę wypowiedź pana prezesa Witkowskiego, który był bardzo stanowczy jeszcze 2 lata temu, kiedy odbierano licencję klubom z Częstochowy, Gdańska. Zapowiedział, że to więcej się nie powtórzy i tak dalej, a rzeczywistość zupełnie jest inna. Dalej brniemy w to, władze centralne w jakiś sposób są tolerancyjne, tolerują to, co się dzieje w poszczególnych klubach, a przecież mogą też interweniować. I mi się wydaje, że również i zawodnicy tutaj powinni trochę przemyśleć, bo przecież to jest dla nich, stanowiska są pracy, prawda, więc powinni pomyśleć i porozmawiać z klubami, a nie stale żądać i wyciągać rękę po coraz większe pieniądze. Przecież inicjatywa Dudka Bielorajawy, który chce, prawda, proponuje motocykle dwuzaworowe, żeby przejść je do tych starych motocykli, które, jak twierdzą, dają większą widowiskowość, a przede wszystkim są tańsze. No po prostu zwykły mechanik klubowy, mamy bardzo dobrych mechaników, czy zawodnik jest w stanie ten motocykl sam zrobić i jest bardziej żywotny. A przecież ten sprzęt w tej chwili to chyba jest największą pozycją pod względem wydatków w polskim sporcie żużlowym. I tak jak powiedziałem, jeżeli my tutaj razem nie zaczniemy działać, prezesi nie zaczną działać razem wspólnie dla dobra tego sportu żużlowego, to naprawdę będziemy dalej brnąć w tą trudną sytuację.
Czyli generalnie no, niewiele nas te doświadczenia przeszłości nauczyły.
Panie redaktorze, ja swego czasu, nie wiem, chyba 10 lat temu uczestniczyłem w takich spotkaniach, to się chyba nazywało wtedy Liga Żużlowa, prezesi na tym spotkaniu, no, podejmowali decyzje wspólne, prawie można powiedzieć, że buzi, a jak wychodzili z sali, już zaczynali kombinować. Jeżeli prezesi nie będą uczciwi w stosunku do siebie, mieli zaufanie, tak jak to robią w Anglii, to naprawdę nic to się nie zmieni w naszym sporcie żużlowym.
Żadne licencje takie czy nadzorowane nie zmienią tego stanu?
Nie, nie zmienią. To wszystko, to administracyjne działanie w tej chwili to już nic nie pomoże. Muszą po prostu sami prezesi podjąć decyzję, że kończymy z wydawaniem zbyt dużych pieniędzy, jedziemy za mniejsze pieniądze, musimy ratować nasz sport żużlowy. A nie tak, na przykład ma pan przykład łączenia ligi, prawda? KSM Krosno już protestuje, że wycofa drużynę, ponieważ im każą jeździć do Daugavpils, do Gdańska, prawda, i tak dalej. Prezes tego klubu twierdzi, że...
Ma z Rzeszowa do Rawicza.
No, twierdzi, że ma do przejechania 4200 kilometrów, prawda? Mówi, to może nieduże pieniądze, ale to jest jeżdżenie, czas i pieniądze, no to już widać, że po prostu... A nikogo nie było przedstawicieli Krosna, więc ich, można powiedzieć, brzydko załatwili w ten sposób.
No, ale już mówi się, że znowu tego połączenia nie będzie, także sytuacja zmienia się w kalejdoskopie i trudno właściwie stwierdzić, która informacja jest prawdziwa.
No jestem tym przerażony, jeżeli będzie znowu decyzja, że jednak powstajemy według starej zasady. A wydaje mi się też tutaj, że niepotrzebnie niektórzy prezesi twierdzą, że na przykład nie dopuścić już startu Gniezna, Ostrowi czy Rzeszowa, bo oni już wszystko załatwili, a ci jeszcze nie. No to jest przecież interes nas wspólny, że im więcej drużyn jest, tym jest potem no, łatwiej nam do sportu. A jeżeli się no, zamknie klub, to potem trudno jest go otworzyć na drzwi tego klubu, żeby na nowo zacząć działać.
Jeszcze jedna rzecz, taka, która też wielu kibicom wydaje się dziwna, bo przecież takim moralnym i sportowym zwycięzcą pierwszej ligi była drużyna z Daugavpils. Ona niestety nie awansowała. Właściwie można powiedzieć, że w to miejsce awansowała trzecia drużyna pierwszej ligi, czyli drużyna z Rybnika.
Dla mnie jest to skandalem, bo przecież ideą sportu jest walka i ten, kto wygrywa, idzie dalej, czy zdobywa medale. A w przypadku Daugavpils postąpiono bardzo nieładnie w stosunku do tej drużyny, do tego klubu. Przecież walczyli wszyscy przez cały sezon. Nikt nie powiedział, że nie będziecie jeździć w Ekstralizę, ale po prostu wydaje mi się, że niektórym panom na tym zależało, żeby nie mieć tego kłopotu i po prostu pozbyło się tej drużyny. To jest wbrew idei zasad rywalizacji w sporcie żużlowym.
No i tu jesteśmy zgodni. A z Leszczyńskimi Bykami już kilka razy podsumowaliśmy miniony rok. Teraz dzięki uprzejmości kolegów zaprzyjaźnionych rozgłośni Lubuskiego Radia Zachód i Radia PIK z Bydgoszczy sprawdzamy, jak takie podsumowanie wygląda w innych ośrodkach. A co na przełomie roku słychać w teamie Leszczynianina startującego w barwach Stali Gorzów Krzysztofa Kasprzaka?
Pracujemy nad sprzętem, nad treningami, spotkamy ze sponsorami, więc wszystko przygotowujemy na nowy sezon. Duże jazdy będę miał, bo wracam do Anglii, więc dochodzi 50 zawodów i oczywiście eliminacje do Grand Prix Seka, oczywiście także Liga Polska, więc dużo jest tego. Liga Szwedzka dojdzie w maju. Motocykle praktycznie już składamy. Od 1 grudnia, w listopadzie rozbieraliśmy w MAK. Ja trenuję nad swoją formą i będę przygotowany.
Czekacie mnóstwo startów, jakoś specjalnie przygotowujesz się do przyszłego sezonu? Coś się zmieni, jeśli chodzi o ten trening w tym sezonie ogórkowym, jak to się mówi?
Nie, nic się zmienia. Co roku podchodziłem tak samo, byłem zawsze tak samo przygotowany. Zależy, jak na wiosnę stracić ze sprzętem. Jeżeli to wszystko działa i jedzie, to później już idzie z górki. Tak miałem 2 lata temu. A najgorzej właśnie, jak nie trafisz, więc miejmy nadzieję, że od początku moje motocykle będą szybkie i będę mógł wygrywać wyścigi.
Ta większa liczba startów w przyszłym sezonie, myślisz, że pozytywnie wpłynie na twoją dyspozycję?
Nie będę musiał czekać od niedzieli do niedzieli, tylko w tygodniu przyjadę 3 mecze i nie będę musiał trenować. Praktycznie zamiast treningu odjadę mecz na pewno lub 2. Do tego Szwecja, więc w niedzielę będę już, tak jak lata poprzednie, jeździł więcej, a gdy jeżdżę dużo, to mi to pomaga.
Sezon 2015 jest już historią i zapewne nie chciałbyś do niego wracać. Było mówione już o tym, że znalazłeś przyczyny tej gorszej dyspozycji w poprzednim sezonie.
No tak, już w Australii awansowałem do półfinału. Wszyscy mówili, że jestem praktycznie bez formy, a wygrałem 3 wyścigi, więc jeżeli w przyszłym roku dojdzie forma, to będę wygrywał więcej tych wyścigów.
A możemy już otwarcie powiedzieć, co nie zagrało w tym sezonie 2015? To był sprzęt, czy może jakieś problemy natury psychologicznej?
Nie, od początku po prostu weszły inne tłumiki, mi to przeszkodziło. Zmienialiśmy, a nie szliśmy w tą stronę, co powinniśmy. A gdy nie masz szybkości, no to nie wygrasz wyścigu, wiadomo. I później, gdy już doszliśmy z tymi ustawieniami z motocyklami, bo to nie jest tak, że one były coś źle, tylko po prostu były źle poustawiane, a gdy już zmieniłem ustawienia, to tak jak powiedziałem, te wyścigi już później mogłem wygrywać. To, co potrzebowałem od początku sezonu i moja drużyna, więc miejmy nadzieję, że w tym sezonie już będę od początku tutaj pomagał Stali piąć się do czwórki, a później walczyłem o dalej.
Jak wyglądały twoje rozmowy z zarządem klubu teraz w tych ostatnich miesiącach? No bo wiemy, że w klubie zostajesz, ale pojawiały się głosy, że możesz przejść do jakiejś innej drużyny.
No wiadomo, po takim sezonie, jaki miałem ciężki, to każdy spekulował, co będzie dalej. Ja miałem kontrakt ważny, więc byłem spokojny. Tata się dwa razy spotkał z władzami klubu, gdy byłem w Australii. Ustalili warunki. Ja przyjechałem, tylko podpisałem kontrakt i na pewno jest to kontrakt mniejszy i ja się na to zgodziłem, bo przecież jechałem słabiej niż 2014, więc wszystko jest dobrze i dziękuję tutaj włodarzom oraz kibicom za zaufanie i będę się starał odwdzięczyć w sezonie.
Pojawiły się zmiany w składzie. Jak ty oceniasz tą nową drużynę Staligorzów?
Dobre wzmocnienia. Przemek potrafi jechać, jest bardzo dobrym technikiem i dużo punktów woził. Jest drużyną mistrzem Polski aktualnym z Lesznem, więc super zawodnik. Do tego Mikael Jebsen, techniczny zawodnik, lubi małe tory. To pokazały te Grand Prix na sztucznych torach jednodniowych. Ciągle tam był w półfinale, w finale, więc jesteśmy wzmocnieni. Ja tutaj się poprawię. Matej i Iversen utrzymają to, co jechali. Bartek, wiadomo, pojedzie swoje i Adrian, więc powinno być okej.
Teraz nie ma takiego wyraźnego podziału na liderów i drugą linię. To chyba również tobie pomoże.
Na pewno będzie równiejszy skład i każdy będzie chciał jechać jak najlepiej, żeby po prostu nie odstawać od kolegów, więc każdy z nas będzie chciał, wiadomo, pomagać koledze z drużyny, ale także wygrywać jak najwięcej tych wyścigów, więc miejmy nadzieję, że to wszystko będzie działało.
A z kim chciałbyś jeździć w parze?
Nie, to bez różnicy. Każdy tutaj zawodnik jest dobry, mi się wydaje, parowym. Każdy przecież patrzy, bo nikt w podcie nie wiedzie. Wiadomo, nieraz są sytuacje, że musisz uciekać, bo jedzie dwóch dobrych zawodników, jak idzie taktyczną czy coś, ale jeżeli tutaj będziemy ustawieni w parach, jak trener zrobi i pojedziemy na treningu trochę wspólnie, to powinno być okej.
Tyle Krzysztof Kasprzak, a w naszym magazynie żużlowym krótka przerwa na reklamy.
Reklama.
Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest dealer samochodów Peugeot, firma B&B. U nas znajdziesz pełną gamę samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis. Oferujemy również usługi blacharskie i lakiernicze samochodów wszystkich marek. Firma B&B zaprasza do salonu i serwisu Peugeot w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 i serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33.
Reklama.
A my wracamy do naszego magazynu żużlowego, pierwszego w nowym roku. Jest z nami redaktor naczelny tygodnika żużlowego Adam Zając. Panie Adamie, skoro podsumowanie minionego roku, takie krótkie, dziś tutaj na antenie Radia Elka, to też już plebiscyt tygodnika żużlowego na wszystkich naj w polskim sporcie żużlowym, która to już tego typu zabawa, troszeczkę taka sportowa?
Tak, to już jest 26. plebiscyt tygodnika na najpopularniejszych żużlowców, trenerów i działaczy 2015 roku, ale również jest to uroczystość związana z wręczeniem nominacji członkom kadry narodowej juniorów i seniorów na 2016 rok. My traktujemy ten plebiscyt jako zabawę dla kibiców, bo przecież nie jest to żaden konkurs na wybieranie najpiękniejszej dziewczyny czy innych form, ale po prostu jest zabawa w okresie, kiedy jest przerwa w sezonie żużlowym i widzimy, że kibice tym się pasjonują i to nas bardzo cieszy, a ponadto zauważyliśmy, że od pewnego czasu zawodnicy bardzo cenią sobie plebiscyt nasz, bo każde zajęte miejsce w jakiejś kategorii dla nich jest to bardzo ważne. Może nie porównują to do medali zdobytych w rywalizacji, ale zajęcie jakiegoś miejsca tam w plebiscycie czy nominacja to dla nich jest bardzo ważne. Często się dopytują, jakieś, które miejsce mam i tak dalej, a więc cieszymy się bardzo, że plebiscyt już na stałe wszedł w sport żużlowy, wrósł i jest bardzo ważnym elementem tego sportu.
To już 26. edycja, tam takim dominatorem i w kategorii najlepszy czy najpopularniejszy zawodnik jest Tomasz Golob. Trudno go będzie pokonać mimo wszystko.
No, my...
Tak statystycznie rzecz biorąc.
Tak, tak, oczywiście. Statystycznie to już chyba nikt w historii jego nie pokona, bo ostatnie lata to widać, że się zmieniają zwycięzcy poszczególnych kategorii i tej kategorii najpopularniejszy, także Tomka na pewno nikt nie pokona. Ale Tomek dalej walczy i z tych wyników, które publikujemy, widać, że ma szansę załapać się do dziesiątki najpopularniejszych żużlowców.
Czy są jakieś zmiany w tych kategoriach plebiscytowych? Jak to w tym roku wygląda?
Nie, nie wprowadzaliśmy żadnej nowej kategorii. Uważamy, że te 18 kategorii zupełnie wystarczy. Nie chcemy to, żeby się rozrastało, ale podjęliśmy decyzję na prośbę naszych czytelników, że nie będziemy wręczać statuetki w dwóch kategoriach. To jest fair play, ponieważ uznano, że po tych tragicznych wypadkach, jakie były w 2015 roku, nie będziemy wręczać tej kategorii statuetki, ponieważ ci wszyscy, którzy starają się pomóc zawodnikom, a więc walczą o pieniądze, zdobywają w różny sposób, powstaje fundacja, to żeby nie wręczać nikomu i również w kategorii zawodnika, który uległ kontuzji, no.
Pechowca roku,
ponieważ właśnie tych wypadków było bardzo dużo i tutaj też kibice prosili, żeby nie wręczać żadnej statuetki, a więc w tych dwóch kategoriach nie będzie statuetek, w pozostałych kategoriach będziemy po prostu tak jak dotychczas wręczać statuetki z tym zwycięzcą.
Będzie to sztabie klub na dętka roku?
Tak, niechlubna dętka roku będzie oczywiście i z tych wyników, które my publikujemy w tygodniku widać, że prowadzi Ole Olsen za to, co zrobił na Stadionie Narodowym, a więc za złe przygotowanie toru. Ale na pewno nie pojawi się na naszym plebiscycie, zresztą dotychczas nikt nie odbierał kategorii za tą kategorię statuetki.
Jeżeli chodzi o te akcenty leszczyńskie, bo te są najbliższe tutaj kibicom, naszym słuchaczom, jak wygląda ta grupa nominowanych zawodników leszczyńskich Byków?
No tak, sukces Unii Leszno w postaci drużynowego mistrzostwa Polski, jak również i w kategoriach indywidualnych spowodował, że leszczyniacy zdominowali plebiscyt, bo w kategorii działacza roku tutaj prowadzi prezes klubu, w kategorii trener jest Adam Skórnicki, również i Zęgota się łapie, jak to się mówi, do dziesiątki, i Piotr Pawlicki, i Przemek Pawlicki, a więc widać, że tutaj ten sukces, który był drużynowy i indywidualny, spowodował, że to nie tylko kibice leszczyńscy głosują na nich, ale przecież zawodnicy, czytelnicy z całego kraju, więc tutaj będzie bardzo mocna grupa Unii Leszczyńskiej reprezentowana w czasie uroczystości.
Do kiedy można bawić się w tym plebiscycie?
No my tydzień przed zakończeniem plebiscytu, znaczy przed plebiscytem, ogłoszeniem wyników, więc 30 stycznia będziemy podsumowywać już wyniki. Wspólnie robimy to z kolegami ze Sportowych Faktów, a więc to będzie bardzo szybko i rzetelnie zrobione.
No, zwykle oczywiście nieodłącznym elementem tego plebiscytu jest też bal żużlowca. Czy są jeszcze wolne miejsca?
Tak, no można jeszcze się zgłaszać, ponieważ nasi czytelnicy już w październiku rezerwowali sobie miejsca, ale wiadomo, różne sytuacje są życiowe, więc niektórzy rezygnują z względów rodzinnych czy innych. Także będzie można jeszcze po prostu starać się o bilety na tą naprawdę wspaniałą imprezę, bo to jest po prostu taka niepowtarzalna okazja dla kibica, kiedy będzie mógł się spotkać ze swoim idolem, innym zawodnikiem, porozmawiać swobodnie, bo w czasie sezonu nie mają takiej możliwości kibica, więc jest to okazja taka dla tych, którzy by chcieli po prostu wspólnie się zabawić ze swoimi idolami, powiedzmy najpopularniejszymi czy najlepszymi żużlowcami naszego kraju.
Gdzie odbędzie się ten bal i rozstrzygnięcie tego plebiscytu?
No tradycyjnie już kilku lat spotykamy się w wieży sędziowskiej w lokalu Finezja. Jest to taka też atmosfera niepowtarzalna, bo po prostu można wyjść za chwilę i już być na torze żużlowym, a więc jest to takie połączenie, które sobie bardzo cenią nasi goście.
A zaproszenia, bilety, gdzie można nabyć jeszcze?
Po prostu należy telefonicznie się kontaktować z naszą redakcją, bądź mailowo i po prostu wtedy uzgadniamy odbiór i miejsca i inne sprawy takie organizacyjne.
Panie Damie, a pańskim zdaniem w kategorii ten najpopularniejszy żużlowiec, kto jest największym faworytem? Pańskim powiedzmy.
Ja tylko zdradzę trzech zawodników, którzy walczą cały czas. To jest Maciej Janowski, Bartosz Marzlik i Piotr Pawlicki. A więc to wszystko zależy od kibiców, którzy głosują. Mi się wydaje, że Maciej Janowski ma największe szanse z tej trójki, ale ja tu nie przesądzam tego. Po prostu wszystko zależy od kibiców, między innymi Unii Leszno czy Piotrek, jakie miejsce zajmie Piotrek Pawlicki.
Głosowanie jeszcze trwa, jeszcze można oczywiście głosować, można też jeszcze zapewnić sobie prawo zabawy razem z żużlowcami, być na tej gali, na ogłoszeniu tych wyników plebiscytu na żywo. Skoro podsumowujemy rok, teraz czas na przedstawiciela naszego żużlowego regionu w barwach GKM-u Grudziądz, Rafała Konieckiego.
Każdy sezon może być lepszy. Ja przede wszystkim cieszę się z tego sezonu, że przede wszystkim przejechałem go cało szczęśliwie i z tego jestem bardzo zadowolony. Co do wyników sportowych, czuję dość duży niedosyt, bo zakładałem, że będzie dużo, dużo lepiej. Tym bardziej tak się zapowiadało wszystko, że po tym sezonie, gdzie tutaj jeździłem w pierwszej lidze, to w tej ekstralidze powinno być dobrze. Niestety nie poszło tak, jakbym sobie to wymarzył. Miejmy nadzieję, że żadnych, przynajmniej co wiem na dzień dzisiejszy, nowinek nie ma, żadnych zmian w motocyklach, czy w tumikach, czy w czymś tam jeszcze. Także mamy już jakieś rzeczy też sprawdzone, ale to tak jak i ja, tak i reszta chłopaków. Każdy przejechał ten sezon i jest już jakby, można to powiedzieć, bardziej doświadczony w nowe rzeczy. I na pewno nie będzie łatwo, ale w przyszłym sezonie chciałbym poprawić swoją średnią biegową i być naprawdę pożytecznym dla drużyny. I zapewniam, że będę robił wszystko, żeby tak było. No to jest wiadomo sport, ale już przygotowuję się do następnego sezonu. Przygotowania idą w dobrym kierunku, także myślę, że powinno być w porządku.
Teraz tak, gdybym miał się zatrzymać i przeanalizować 2015 rok z punktu widzenia kibica. Ty, typowy starter, bo słyniesz ze startów, to jest, można powiedzieć, twój as w talii. Początek sezonu miałeś taki troszeczkę mało przekonujący, też jakbyś szukał rozwiązań, ale koniec to wydawało się, że szkoda, że ten sezon się kończy, bo na przykład w Grudziądzu byłeś prawie nie do pokonania.
No zgadza się. Jak dla mnie, no można powiedzieć, że za szybko się zaczął, aczkolwiek no może nie, bo może inaczej. Za długo może nie kombinowałem, ale szukałem tych takich rozwiązań, gdzie będzie dobrze ze startu i też w polu nie będzie źle, a długo zajęło mi przygotowanie motocykla, przystosowanie do danych warunków torowych w danym dniu i przede wszystkim do tego startu, bo starty to można powiedzieć, że nie były moje. Z reguły lepiej zawsze startowałem, a borykałem się z dużymi problemami. No, w moim przypadku, co jedynie mogę powiedzieć, to pogubiłem się na pewno nie silnikowo, nie sprzętowo, bo tuner Jan Andersson robił praktycznie silniki tak samo, jak robił zawsze i myślę, że tutaj głównym powodem były te nieszczęsne tumiki. No, może temat jest nudny już i wałkowany cały czas, ale ja nie mogłem się porozumieć z tym i na moje cały czas za dużo było mocy w silniku i ten start po prostu rwący do góry, bez opanowania i nie mogłem wyjechać. A jak wiadomo, no tym bardziej w ekstralidze starty są bardzo, bardzo potrzebne i ważne. Także staramy się ten moment, tą kwestię poprawić i miejmy nadzieję, że będzie w przyszłym sezonie już dużo lepiej.
Kiedy przychodziłeś do Grudziądza, co niektórzy kibice mówili, Okoń pewnie będzie rok, może dwa, a tymczasem rozpoczynasz już trzeci rok współpracy, czyli ta współpraca układa się bardzo przykładnie.
No ja się też z tego cieszę, że można powiedzieć, tak mówili, a tak się nie stało, także jestem bardzo z tego zadowolony. Ja utożsamiam się też z klubem i chciałbym zostać zawsze jak najdłużej.
Tyle Rafał Koniewski, przedstawiciel naszego żużlowego regionu w barwach GKM-u Grudziądz. Przypominam, że materiały otrzymaliśmy od zaprzyjaźnionego radia PIK z Bydgoszczy. A sprawdźmy jeszcze, jak podsumował ten miniony rok Tomasz Golob.
Trudny, nie był łatwy. 15. Początek był znakomity. Od połowy sezonu był problematyczny, dlatego że nabawiłem się kontuzji i ta kontuzja już na dzień dzisiejszy jest naprawiona. Kręgosłup został zrobiony i naprawiony przez doktora profesora Harata. Czuję się dobrze, jakby jeszcze troszeczkę czasu minie, już wejdę w ten rytm przygotowania i myślę, że już na ten temat nie będziemy nic mówić. Natomiast 15. był trudnym rokiem. Benjaminek, który chciał się utrzymać, zawodnicy, którzy jakby musieli to wszystko rozpoznać się od początku. Końcówka była rewelacyjna na tym torze w Grudziądzu. Gorzej było z wyjazdami, ale to każdy zespół, który jest na wyjeździe, ma duże problemy, więc wszystko będziemy robić, by te zawody w domu w Grudziądzu były w jak najlepszym wydaniu.
Byłeś autorem i bohaterem takich najciekawszych chyba biegów w całym sezonie. Chodzi mi o SEK, no i oczywiście Ekstraligę, gdzie było 9 mijanek bodajże w jednym z biegów w meczu ze Stalą Gorzów.
Tak, to był mecz, w którym jechaliśmy o zwycięstwo, to nam się udało. Stal Gorzów bodajże w przedostatnim biegu dopiero była pokonana i ten bieg taki szaleńczy z różnymi mijankami, który był przeze mnie wykonany i doceniony, za co bardzo dziękuję. Warto dla takich chwili żyć. Sport jest niepowtarzalny. Każdy bieg ma nową historię. Tą historię zapamiętamy.
Decyzja o wyborze klubu GKM-u była dobra tak z perspektywy czasu?
Oczywiście miałem propozycję do innego klubu, natomiast nie zmieniałem tej decyzji. Ona była spontaniczna. Ja, gdy się sezon zakończył, powiedziałem, że nie chciałbym odchodzić, dlatego że nawet gdy będziemy jechać w pierwszej lidze, to chciałbym pomóc, żeby wejść do ekstraklasy. Oczywiście pod warunkiem, że się naprawię i operacja będzie udana. I tak się stało, że całe szczęście, że zostaliśmy w tym Grudziądzu, dlatego że dzisiaj byłby problem potrójny. Pewnie nie byłoby zawodników, być może takich. Klub by miał propozycję do wejścia do ekstraklasy, a nas by tu nie było, więc ta myśl moja, jak i przemowa do zawodników, żebyśmy zostali i weszli ponownie do ekstraklasy, udała się i tym zaprezentowała, że jesteśmy w ekstraklasie.
Powiedzmy tym wszystkim niedowiarkom, bo słyszałem też taką opinię, że jak Tomasz Golob zdecydował się na Grudziądz, czyli pozostanie w tym klubie, to już wiedział, że pojadą w ekstralidze, tak nie było?
Nie wiedzieliśmy. To gdy się kończy sezon, przecież skąd kto może wiedzieć, że Stal Rzeszów będzie miał jakiekolwiek problemy, tak? Nie, to było spontaniczne. Chcieliśmy wejść i jechać w pierwszej lidze po to, by za rok awansować do ekstraklasy i być tutaj. Także to był totalny przypadek i nikt o tym nie myślał.
Antonio Lindbeck, dobre wzmocnienie?
Uważam, że tak. Jest to wojownik, zawodnik, który na pewno będzie chciał zwyciężać. Myślę, że można na nim polegać. Rok zeszły miał bardzo udany. Życzę jemu, żeby był tak udany ten następny rok w Grudziądzu.
Poza Tarnowem na torze GKM-u wszystkie mecze niemal, no jeden minimalnie przegrany z Lesznem, ale kapitalne, wspaniałe widowiska. No mecze u siebie zostawmy, wyjazdy są do poprawki na pewno.
Na pewno tak, ale to też nie będzie łatwe, bo zawodnicy na wyjazdach są strasznie mocni, więc to nie będą łatwe zawody, ale taki jest sport. My musimy wszystko zwyciężyć w domu. To, co się da na wyjeździe, dobrze pojechać i być może też wygrać, ale zdajemy sobie sprawę, że Gorzów, Toruń, Zielona Góra, Leszno są tak mocni, że już chyba mocniejsi nie mogą być, a my jesteśmy tacy jacy, byliśmy plus Lindbeck.
Ty nie musisz niczego udowadniać, wszystko osiągnąłeś w czarnym sporcie, natomiast cele na 2016?
Dobrze jechać, być zdrowym i pokonywać szybko łuki i dać dużo radości kibicom z Grudziądza.
To możemy poprosić najlepszego w historii polskiego żużlowca, żeby kibicom na Pomorzu i Kujawach, słuchaczom Radia PIK, złożył życzenia?
Oczywiście, składam najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt, Nowego Roku, żeby te święta, jak i ten Nowy Rok był szczęśliwy, żeby ten następny rok, który witamy, był nie gorszy, tak? Już nie mówię, że lepszy, ale żeby nie był gorszy, żeby to wszystko się fajnie układało, żeby każdy był w zdrowiu, żeby spełniał swoje marzenia i żebyśmy się wspólnie spotkali za rok o tym samym czasie.
Gdzieś tam świąteczną atmosferę było słychać, a ja przypominam, że te materiały otrzymaliśmy od zaprzyjaźnionego Radia PIK z Bydgoszczy. Panie Adamie, a co w najnowszym numerze tygodnika żużlowego, który już od jutra w punktach sprzedaży?
Tak, jutro będzie można nabyć najnowsze wydanie tygodnika żużlowego. Ja zachęcam do lektury, bowiem rozpoczynamy cykl artykułów. Pierwszy jutro się okaże o tragicznej śmierci Zbigniewa Raniszewskiego. Jest to bardzo ciekawa historia, ponieważ po śmierci tego zawodnika próbowano zatuszować pewne sprawy. Były problemy rodziny z odzyskaniem ciała i tak dalej, więc mi się wydaje, że starsi kibice, ale również i ci młodsi będą mogli to przeczytać z zainteresowaniem. Oczywiście jak najwięcej miejsca poświęcamy połączeniu pierwszej i drugiej ligi, ale jak słyszę, to pan redaktor mówi, że ponoć się znowuż ma to zmienić.
Takie plotki
właśnie, ale jest dużo wypowiedzi, rozmów z działaczami, z zawodnikami, także myślę, że warto to przeczytać, ponieważ można się dowiedzieć o stanowiska poszczególnych klubów, które po prostu jedni są za, drudzy przeciwni, jedni mają pretensje o to, że gdzieś ich wysyłają do Daugavpils, drudzy się cieszą, że mogą bliżej u siebie startować. Polecam też uwadze cykl podsumowujący ligowe okruchy. One się cieszyły bardzo dużym zainteresowaniem w trakcie sezonu, a więc można w tej chwili prześledzić, jak poszczególni zawodnicy pod względem statystycznym wypadli w tej klasyfikacji. I tak jak powiedziałem, jest tutaj dużo rozmów z zawodnikami, warto do tego sięgnąć. Również jest materiał, który zainteresuje kibiców Unii Leszno, dotyczący właśnie Piotra Pawlickiego. Materiał uzyskany na podstawie wypowiedzi Piotra Barona i również innych materiałów, które udało nam się pozyskać do tego artykułu.
Panie Adamie, czas naszego magazynu żużlowego zbliża się znów do końca. Bardzo szybko nam ten czas minął. Czego życzyłby pan wszystkim kibicom czarnego sportu na progu nowego roku?
Oczywiście życzyłbym przede wszystkim dużo emocji sportowych, ale również chciałbym tu zaapelować do działaczy, żeby zastanowili się nad swoimi decyzjami. Chodzi, przecież oni robią tego sportu tylko dla siebie, dla kibiców i chciałbym, żeby po prostu przemyśleli politykę cenową biletów, bo żużla to jest sport żużlowy, jest rodzinny i po prostu rodzina, a kibice sportu żużlowego, no nie są najbogatsi i proszę zobaczyć, że stadiony coraz bardziej pustoszają. Jeżeli nie zmienimy polityki cenowej biletów, to będziemy mieć tych kibiców coraz mniej. Również chciałbym tu zaprosić do nich, żeby zmienili politykę swoją w stosunku do mediów, do naszego podwórka, bo przecież my relacjonujemy, pokazujemy, opisujemy to, co się dzieje dla tych kibiców, którzy nie mogą być na zawodach, a po prostu wiele problemów się stwarza dziennikarzom. Również chciałem tu zaapelować, żeby zmieniono stosunek do zawodników, ponieważ zabrania się zawodnikom, wypowiadania się do mediów o różnych rzeczach, które ich gnębią. No, dla mnie jest to dziwny zapis. Oczywiście jest to wina zawodników, którzy się zgodzili na podpisanie takiego kontraktu, gdzie nie mogą powiedzieć, co myślą o sędziowaniu, co myślą o poszczególnym działaczu, bo zaraz za nim stoi duża kara. I też mnie niepokoi, chciałem, żeby tu się zmienił przepis dotyczący tak zwanych lotnych startów. Proszę sobie wyobrazić, że gdyby dzisiaj jeździł Mariusz Okoniewski Jeżer Basto, sędziowie mieli straszny problem, bo przecież to byli zawodnicy startu, prawda, którzy mienia oku. A to jest ryzyko zawodnika i sędzia powinien się do tego dostosować. Dziękuję.
Tyle redaktor naczelny Tygodnika Żużlowego Adam Zając i tyle w naszym pierwszym w nowym roku magazynie żużlowym. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia już za tydzień.
Reklama.
Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15. Wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest dealer samochodów Peugeot, firma B&B. U nas znajdziesz pełną gamę samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis. Oferujemy również usługi blacharskie i lakiernicze samochodów wszystkich marek. Firma B&B zaprasza do salonu i serwisu Peugeot w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 i serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33.
Reklama.